bardzo, drodzy Państwo. Jestem wzruszony tym, że mogę tutaj przed Wami stać i przepraszam bardzo za to, że jestem bardzo stary. Ale to nie jest moja wina. Natomiast jeszcze nie wszystkie szare komórki zdechły i wobec tego jest nadzieja, że będziemy mogli wymienić myśli i zrozumieć się wzajemnie. Zanim się przedstawię Państwu tak chwilkę, bo wypada, żebym przedstawił się, chciałbym chwileczkę modlitwy poświęcić naszej wspólnocie i pomódlmy się do Ducha Świętego, który jest wśród nas, jest z nami. Jest taka koronka do Ducha Świętego, nie będę jej całej odmawiał, ale choćby cząstka tej koronki. Są piękne tajemnice, gdzie w tej koronce rozważamy tajemnice działania Ducha Świętego w Kościele. Pierwsze działanie wielkie to niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Drugie działanie to jest wcielenie Słowa Bożego za sprawą Ducha Świętego. Trzecie działanie to objawienie się Ducha Świętego przy chrzcie w Jordanie. Ojciec Święty Jan Paweł zwracał wielką uwagę. To jest pierwsza tajemnica światła. Czwarta część Ducha Świętego, działania Ducha Świętego, to jest zesłanie Ducha Świętego na Maryję i apostołów. I piąta tajemnica, bardzo piękna, do tej tajemnicy mam takie szczególne nabożeństwo, to jest obecność nieustanna Ducha Świętego w Kościele, w życiu Kościoła, w nauczaniu, urzędzie nauczycielskim, w Piśmie Świętym, we wszystkich sakramentach, które są dziełem Ducha Świętego. Dlatego po prostu proszę, żebyśmy odmówili prosta część tego, kilka wezwań do Ducha Świętego. Ze mszy świętej o Duchu Świętym, przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych, zapalnij ogień Twojej miłości. To trzy razy sobie powtórzymy i z modlitwą na zakończenie. Siedzimy sobie, tylko skupiamy się i oddajemy serce nasze działaniu Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze, Ojcze, ześlij obiecanego Ducha Pocieszyciela przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I powtórzymy trzy razy. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty, Twoich wiernych. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się, Boże, który światłem Ducha Świętego pouczyłeś serca Twoich wiernych. Daj nam w tymże duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo, drodzy Państwo, chwilka chcę się przedstawić Państwu. Jestem benedyktynem ze Starego Opactwa w Lubiniu, diecezji poznańskiej. Opactwo ma 900 lat z rozmaitymi historiami. Jestem z wykształcenia lekarzem i pracuję dalej. Pracuję w Izbie Lekarskiej, również w Komisji Etyki. Spotkałem się w moim życiu z księdzem kardynałem Wojtyłą, który zaprosił mnie, bywał u nas w klasztorze i zaprosił mnie do uczestnictwa w grupie teologów, których gromadził wokół siebie. I on to zwrócił moją uwagę na duszpasterstwo rodzin. Chciał, żebym moją wiedzę lekarską spożytkował na rzecz duszpasterstwa rodzin. I no, dzięki niemu zainteresowałem się bliżej problematyką małżeństwa, rodziny, również i życia seksualnego, na co ksiądz kardynał zwracał też dużą uwagę. Odpowiadało to pewnym doświadczeniom mojego życia. W mojej rodzinie, dosyć licznej, naliczyłem w 4 pokoleniach 20 rozwodów. Więc jak mnie pytają, dlaczego ja jako duchowny zajmuję się małżeństwami czy życiem seksualnym, to dlatego, że sam jestem mężczyzną i tak samo problemy seksualne są moimi problemami. Ale doświadczyłem w życiu mojej rodziny tego ogromnego rozdarcia, jakim jest każdy rozwód. I bardzo chciałbym oszczędzić tego ludziom, dlatego moje pisma były, pisałem na ten temat również i książeczki dla małżeństw, dla przygotowania do małżeństwa. Tyle o powodzie, dla którego jestem tutaj wśród Państwa, aby rozważyć temat miłość, a pożądanie. Drodzy Państwo, chcę sięgnąć do ważnego tekstu, jakim jest encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI, Deus Caritas Est. I to jest jako wstęp do naszego mówienia o miłości, bardzo właściwy tekst. Ojciec Święty zauważa w pierwszym rzędzie, że miłość Boga wobec nas jest sprawą zasadniczą dla życia i niesie ze sobą decydujące pytania o to, kim jest Bóg i kim my jesteśmy. Termin miłość stał się dziś jednym ze słów najczęściej używanych i także nadużywanych, którym nadajemy zupełnie różne znaczenia. To jest wyraz fascynujący. Dlaczego fascynujący? Bo on otwiera przed istotą ludzką obietnicę szczęścia, pozornie nie do odparcia. Będziemy właśnie, mówiąc o pożądaniu i o doznaniu seksualnym, będziemy mówili dlaczego, skąd ta fascynacja, skąd ta obietnica szczęścia, czy ona się rzeczywiście realizuje w życiu człowieka. Ojciec Święty ukazuje właśnie źródło fascynacji miłością rozumianą jako doznanie seksualne, że dostrzega się bardzo często w doznaniu seksualnym upojenie, opanowanie rozumu przez boskie szaleństwo, które wyrywa człowieka z ograniczoności jego istnienia i w tym stanie wstrząśnięcia przez boską moc pozwala mu doświadczyć najwyższej błogości. Oto papież opisuje zjawisko tego, co w seksuologii nazywamy orgazmem szczytowym, doznaniem seksualnym. Istotnie to doznanie ma szczególny charakter i niestety człowiek, który jest rozdarty wewnętrznie, o czym za chwilkę pomówimy, czyni z tego doznania seksualnego cel swojego działania i w ten sposób uzależnia się od doznania seksualnego, niszcząc wszystkie wyższe wartości związane z życiem seksualnym. Otóż, jeżeli człowiek ustawi doznanie seksualne jako to, które ma dawać upojenie boskością i tak traktuje drugiego człowieka, od którego doświadcza tego szczęścia, jak gdyby, to okazuje się, że jest to upojenie i bezład, który jest odczuwany przez ludzi. Bardzo często ludzie są po prostu smutni. Co z tego, że żyją seksualnie, kiedy w ich sercu jest smutek i frustracja, bo nie daje to doznanie seksualne tego, czego człowiek by oczekiwał, o czym mówią też i seksuologowie. I stąd to upojenie, które jest bezładne, nie jest wznoszeniem się, nie jest ekstazą w kierunku boskiego, ale upadkiem i degradacją człowieka. Dlaczego? Bo człowiek traci wolność. To jest większe niż ja, mówi człowiek, który jest uzależniony od doznania seksualnego. Mężczyzna czy kobieta mówi, mam wstręt do siebie, a szukam tego, czego nie chciałabym szukać. Oto widzimy, jak cierpi człowiek uzależniony od tego, co nazywa miłością. Ale Ojciec Święty dostrzega coś głębszego jeszcze, że mianowicie istnieje jakaś relacja pomiędzy miłością i boskością. Miłość obiecuje nieskończoność, wieczność, jakąś rzeczywistość wyższą i całkowicie inną w stosunku do codzienności naszego istnienia. Widzimy już, że są dwa jak gdyby piętra, dwa poziomy mówienia o miłości. Jest coś, co wszyscy odczuwamy, wszyscy, którzy kochaliśmy czy kochamy. Widzimy, że w tej miłości jest jakieś piętro wyższe. Piętro, które nosi w sobie jakieś piękno. Jednocześnie jest jakieś piętro niższe, które też nazywamy miłością. Otóż te dwa piętra, wyższe i niższe, powinny się w człowieku, który jest istotą duchowo-cielesną, połączyć w jedną całość. Człowiek musi być w pełni sobą. To też dzisiejszy temat. Miłość, a pożądanie pokazuje nam też dwa oblicza tego, co się wiąże z miłością. I chodzi nam o to, jak osiągnąć tę harmonijną jedność. Ojciec Święty ukazuje nam, że ta harmonia mieści się w stosunku do drugiego człowieka, ponieważ miłość zasadniczo oczekuje wzajemności. I dlatego wtedy dopiero miłość ma pełnię w sobie, jeżeli to, co się domaga wspólnoty życia, jest naprawdę dostrzeżeniem drugiego człowieka, a nie dostrzeżeniem tylko swojego przeżycia. I mówi Ojciec Święty, to jest doświadczenie miłości, która staje się naprawdę odkryciem drugiego człowieka, przezwyciężając charakter egoistyczny, który przedtem był wyraźnie dominujący. Drodzy Państwo, mówiąc o miłości w ten sposób, Ojciec Święty jest pewnej tradycji filozoficznej. Bardzo ciekawie o miłości mówi myśliciel francuski Jean Guiton w swojej książce o miłości ludzkiej. I Guiton zauważa to samo, co Ojciec Święty, że trudnością jest język. Guiton mówi, jak to jest, że tym samym wyrazem określamy to, co najwyższe i najwznioślejsze w życiu człowieka. Miłość Boga do człowieka i miłość człowieka do Boga i miłość człowieka do drugiego człowieka. Nie ma nic bardziej wzniosłego w języku niż takie mówienie o miłości. A jednak tym samym wyrazem określamy przygodne zbliżenie seksualne między mężczyznami. Kochamy się, więc żyjemy razem. czy naprawdę kochamy się? O co chodzi? Patrzcie, ta złudność języka w tym wypadku, który stosuje wyraz fascynujący, dotyczący wielkości i piękna człowieka do rzeczywistości bardzo przyziemnej, bardzo cielesnej, bardzo przemijającej. Giton wyróżnia języki, którymi mówi miłość. I warto o tym powiedzieć. Pierwszy język, jaki my mówimy, mówi Giton, to jest język poetyczny. Ten, który w literaturze, w poezji jest znany. Jest to język, który pokazuje dramat miłości, pokazuje jakieś starcie się obowiązku z powinnością, starcie się wartości, wierności i namiętności. Język poetyczny. Czy możemy umieścić w ramach języka poetycznego to, co naprawdę łączy kochające się małżeństwo? O tym za chwileczkę jeszcze powiem, bo to jest ważna sprawa. Drugi język, o którym stosujemy w mówieniu o miłości, mówi Ojciec Święty, to mój Giton, to jest język ascetyczny, którym posługujemy się my, nieraz duszpasterze duchowni. To jest język, który widząc, jak wiele zła jest dokonywane w imię miłości, ten język ascetyczny jest podejrzliwy w stosunku do miłości. Rodzi ten język pewien, czy uzewnętrznia pewien lęk etyczny. No na przykład mówi mi pewna starsza kobieta, która jest wdową, była wdową i wiele lat przeżyła w małżeństwie. Jak to jest? Ona nie może się zgodzić z tym, że w religii chrześcijańskiej Pan Bóg połączył grzech z sakramentem. Widzicie, jak ta osoba przez całe życie małżeńskie rozdarta traktowała miłość do męża. Inna osoba mówi mi, a co to ojciec mówi? Babcia mi mówiła, że to, co jest poniżej pępka, to jest B i to jest B. Wychowanie, które jak gdyby dzieli człowieka na coś, co jest uczciwe, godziwe i coś, co jest niegodziwe, nieuczciwe. Rzeczywiście nieraz spotykaliśmy w takich pismach ascetycznych mowa o tym, że są części ciała, które są godziwe, honeste, uczciwe i są, które są mniej godziwe, minus honeste i są partes corporis inhoneste, części ciała niegodziwe. Więc nie ma wątpliwości, że tego rodzaju widzenie istnieje. I to jest język, którym nie możemy wyrazić piękna życia seksualnego. Mówi Giton, jak w tym języku wyrazić to, że działanie seksualne bez małżeństwa jest moralnie naganne, a działanie moralne w małżeństwie uczciwie zrobione, uczciwie dokonane jest aktem cnoty czystości i zasługującym na niebo. Jak to zrobić? W tym języku się tego nie da zrobić. Inny język, na który zwraca uwagę Giton, to jest język erotyczny. Ten znamy oczywiście, ten język erotyczny dotyczy właśnie doznań seksualnych. Bo to jest ten eros, który jest doznaniem seksualnym i o tym się mówi na co dzień. I ja myślę, że ten język bardzo często rani nasze pragnienie dobra i piękna, które w naszym sercu jest, a jeżeli dotyczy to rzeczywistości płci, relacji między mężczyzną i kobietą. I znowu jest język jeszcze biologiczny. No właśnie. Który tylko opisuje działanie seksualne jako fakt biologiczny. Nie można w tych językach wyrazić tego, czym naprawdę miłość jest. Nauczył mnie też tego znajomy mój bliski, pan Sławek, który skończył filozofię na bardzo dobrym uniwersytecie. I po mojej konferencji o miłości, troszkę tak jak ta, przyszedł do mnie na rozmowę i mówi mi tak. Jak to jest? Ja kocham moją żonę. 2 lata temuśmy pobrali się. Ja naprawdę bardzo ją kocham. I ja chciałem zrozumieć, co to znaczy, że ja kocham moją żonę. Ponieważ skończyłem filozofię, szukam. Chcę zrozumieć moją miłość. No więc szukam w tym, co jest napisane o miłości. No, to jest napisane uczucia. Oczywiście, że są uczucia, ale ja nie mogę zamknąć tego, co mnie łączy z moją żoną, w tym, co się mówi o uczuciach. To są uczucia, ale to nie są tylko uczucia. No więc szukam dalej. Mówi się o tym, że jest to postawa. Miłość jako postawa względem drugiego człowieka, postawa, która jest gotowością działania w ramach przyjętej hierarchii wartości, którą jest właśnie miłość, jest jakieś dobro. Oczywiście mamy postawę wzajemnego oddania sobie, wzajemnego służenia. Nie mogę w tym umieścić tego, co mnie łączy z żoną. No, znajduję mowa o tym, że miłość to są więzi. Rzeczywiście seksuologowie, seksuolog angielski Oswald Schwarz mówi ciekawie, że więź małżeńska, więź miłości ma trzy elementy. Pierwszym to jest więź duchowa, spiritual. Druga więź to jest więź emocjonalna, emotional, wspólne odczuwanie. I wreszcie więź cielesna. I muszą te trzy więzi być razem, żeby była więź prawdziwej miłości. Duchowa, emocjonalna, cielesna. To jest seksuolog, mówi. A więc to jest więź. Dobrze, ale czy, mówi pan Sławek, czy to może wyjaśnić moją miłość do żony? Przecież to jest coś głębszego. Moja miłość jest żywa. Ja inaczej kochałem moją żonę przed ślubem. Inaczej ją kocham teraz po ślubie. A jeszcze inaczej ją kocham, jak teraz ona oczekuje dziecka. Moja miłość jest żywa. Nie da się tego określić jednym słowem. No więc mówi się, sięgam, no czy takie jak kardynał Wojtyła, miłość jako cnota, jako sprawność moralna związana z dobrem. Ja wiem, no to tak jest, ale to mi nie wystarcza. Jestem nieszczęśliwy, nie mogę znaleźć tego, o co chodzi w mojej miłości. Szukam dalej i znalazłem myśli angielskiego matematyka i filozofa Whiteheada, który mówi o procesie, ma taką filozofię procesu. Proces to jest ciąg wydarzeń na linii czasu. Mówi, o tak, to jest coś takiego. To jest ciąg wydarzeń, bo moja miłość się zmienia. Ja muszę się stale uczyć miłości dla mojej żony. Tylko zastanawiałem się nad tym i ci z Państwa, którzy tu jesteście małżeństwami, czy którzy się kochacie. Postawcie sobie to pytanie, które pan Sławek. Skąd się ten proces we mnie wziął? Ja tego procesu nie zacząłem. Ale ten proces mnie angażuje. Ja muszę nieustannie kochać moją żonę, uczyć się kochać moją żonę coraz bardziej. Wygląda na to, że we mnie mieszka ktoś, mówi pan Sławek, który kocha moją żonę, a ja muszę się uczyć kochać moją żonę tak, jak on kocha. Niesłychane. Sławek dochodzi do swoją analizą do tego, co pisze święty Paweł. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Istotnie jesteśmy chrześcijanami. W nas mieszka Bóg. Pan Jezus każe nam kochać tak, jak On kocha. Ojciec Święty Benedykt mówi o podobieństwie pomiędzy miłością Pana Jezusa w Eucharystii, który daje nam swoje ciało, jest jednym ciałem z nami, i miłością męża i żony, którzy oddają się z tą jednością cielesną, sakramentalną, która pokazuje, jak bardzo Pan Bóg nas miłuje. Patrzcie, to są doświadczenia człowieka, który kocha i który widzi, że on musi się uczyć kochać. On musi się uczyć miłości. Miłość to jest coś żywego, mówi. Ja muszę się uczyć miłować. Otóż i wobec tego stajemy przed pytaniem, no to jak określić miłość? No trzeba się sięgnąć do Pana Jezusa. Jak Pan Jezus określa miłość? Pan Jezus powiedział nam tak. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby ktokolwiek weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Więc jest w myśli Pana Jezusa danie czegoś. I rzeczywiście Pismo Święte okazuje miłość Boga do człowieka przez dar, przez obdarowanie. Są wzruszające teksty, których nie będę już teraz czytał. Możecie sięgnąć do 16 rozdziału Księgi Ezechiela, proroka, czy księdza Ozeasza, proroka, czy dar. Pan Bóg obdarowuje nas. Jeżeli nas stworzył, to stworzył nas dlatego, że chce nas obdarować. Stworzył nas z miłości i do miłości. Nie ma innej religii na świecie, która by coś podobnego mówiła. Sięgnijmy do pierwszego listu świętego Jana i zobaczmy, jak święty Jan pokazuje nam tę miłość Boga do nas. Umiłowani. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. On zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Danie. Prawo kanoniczne podejmuje ten moment, który został wyrażony wyraźnie w dokumentach II Soboru Watykańskiego. Mianowicie, że miłość, małżeństwo jest wzajemnym daniem i przyjęciem, oddaniem i przyjęciem oddania. Prawo kanoniczne tak właśnie stawia sprawę. Wola zawarcia małżeństwa jest wolą wzajemnego oddania i przyjęcia w celu zawarcia małżeństwa. I to jest dopiero miłość.